Rozpoczynamy kolejne wydanie Unii bez tajemnic, no i muszą Państwo dzisiaj uwierzyć mi, że obok mnie w studiu w Opolu europoseł Danuta Jazłowiecka. Witam serdecznie Pani poseł.
Dzień dobry, witam Państwa. Tym razem z Opola.
Tym razem z Opola, ale będziemy się łączyć ze studiem radiowym Parlamentu Europejskiego.
Tak, oczywiście, ponieważ tam mamy specjalnego gościa. Gościa, który dosyć często na naszej antenie gości, pana posła Jana Olbrychta, który jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o przygotowywanie wieloletnich ram finansowych w Unii Europejskiej, autorem programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to jest autorski program pana posła, i tak naprawdę dzięki panu posłowi i dwóm, trzem jeszcze innym osobom, Polakom, politykom, też posłom, zawdzięczamy te wielkie pieniądze, które otrzymujemy. Tymi osobami to jest między innymi pani Danuta Hübner, pan Donald Tusk i pan Janusz Lewandowski. To jest ta czwórka, która zawsze najintensywniej, no teraz chyba troszeczkę opuściła nas pani Danuta Hübner tym razem, bo była zajęta Brexitem, ale pan poseł Jan Olbrycht i pan poseł Janusz Lewandowski w tym roku, tej kadencji, bardzo intensywnie pracowali nad tym, żebyśmy w Polsce jak najwięcej tych środków otrzymali, co tym razem było bardzo, bardzo trudne. Nie zawsze jest łatwe, ale tym razem było wyjątkowo trudne, ale może zapytamy pana posła. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za miłe słowa i oczywiście bardzo chętnie udzielę wszelkich informacji.
To posłuchajmy, panie pośle, czy faktycznie ta walka była trudna o te europejskie pieniądze dla naszego kraju?
Ona jest trudna, ponieważ proces jest w toku. W tej chwili jesteśmy na kolejnym etapie, ponieważ przygotowujemy perspektywę finansową po roku 2020, czyli 2021-2027. To jest siedmioletnia perspektywa, czyli inaczej mówiąc 7 budżetów. W tej chwili pracują wszystkie instytucje europejskie nad uzgodnieniem tego budżetu. Sprawa nie jest prosta dlatego, że z jednej strony państwa muszą uzgodnić ten budżet jednomyślnie, co nie będzie takie proste, a z drugiej strony parlament, jak to zwykle bywa, ma bardzo swoje określone oczekiwania. Natomiast to wszystko odbywa się w bardzo określonej atmosferze. Z jednej strony mamy przygotowania do Brexitu, bardzo jeszcze niejasne perspektywy w tym zakresie. Po drugie, no mamy do czynienia jednak z sytuacjami problematycznymi w niektórych krajach, na przykład w Polsce czy na Węgrzech. W związku z czym dyskusja o budżecie 2021-2027 nie jest dyskusją księgowych, tylko to jest dyskusja o przyszły kształt Unii Europejskiej i w tej dyskusji zdecydowanie takie państwa jak Polska mają dostać mniej, ale nie dlatego, że mają być karane bądź nie, ale dlatego, że zmienia się w ogóle sposób prowadzenia polityki. I to już zależy również od zachowania Polski, a w tym przypadku Polska nie za bardzo chce brać udział w działaniach proeuropejskich.
Panie pośle, to za chwilę porozmawiamy właśnie o tym karaniu bądź też nie, ale chciałbym zapytać przy okazji Brexitu, czy to już będzie ta perspektywa finansowa, gdzie nie będzie tych brytyjskich pieniędzy, bo bardzo często też się mówiło o tym, że Wielka Brytania oczywiście wychodzi, ale w dalszym ciągu będzie musiała jeszcze jakieś pieniądze do tego wspólnego budżetu europejskiego dorzucać.
To ja nie chciałbym zanudzić słuchaczy, ale najprościej wytłumaczyć można to w ten sposób. Wielka Brytania formalnie ma opuścić Unię Europejską w marcu 2019 roku, więc w tym momencie, kiedy opuści Unię Europejską, to przestanie formalnie uczestniczyć w wydziałach decyzyjnych i tak dalej. Ale porozumienie, które było przygotowywane, przewiduje, że Wielka Brytania do roku 2020 będzie brała udział we wszystkich programach europejskich, będzie w dalszym ciągu płaciła dużą część składki, czyli do roku 2020 ma uczestniczyć we wszystkich działaniach, czyli w tej perspektywie aktualnej. W następnej perspektywie, jeżeli będzie porozumienie, to Wielka Brytania już nie będzie uczestniczyła, a jeżeli będzie chciała brać udział w jakichś określonych działaniach typu badania naukowe na przykład, to będzie musiała płacić określone pieniądze. Pozostają jeszcze wzajemne zobowiązania, czyli Unia będzie musiała Wielkiej Brytanii zwrócić część pieniędzy za projekty, a Wielka Brytania będzie musiała wpłacić to, do czego się zobowiązała. To wszystko, o czym powiedziałem, wymaga jednak porozumienia. Jeżeli porozumienia nie będzie, to cały ten proces się urywa w marcu i tak naprawdę dzisiaj trudno jest powiedzieć, co będzie w kwietniu.
Ale tak naprawdę trudno jest powiedzieć, jaka będzie kwota, bo reguły gry jednak są przygotowywane, procedury są przygotowywane. Ja tylko chciałabym może podkreślić, że to, co w tej chwili się dzieje, to są przede wszystkim procedury i propozycje Parlamentu Europejskiego. Tutaj posłom Komisji Budżetowej bardzo zależało na tym, żeby te propozycje były przyjęte przez nas, przez polityków w Parlamencie Europejskim jeszcze w tej kadencji, z uwagi na to, że później może zabraknąć czasu w nowej kadencji z jednej strony. Z drugiej strony nie wiemy, jak będzie też wyglądał skład Parlamentu Europejskiego, na ile posłowie, którzy będą pracowali w tej komisji, będą mieli doświadczenie, będą przygotowani do tego, żeby to dyskutować. Więc te propozycje, które w tej chwili dyskutujemy, które w tej chwili głosujemy, to są propozycje Parlamentu Europejskiego na ten następny okres. I tutaj jeszcze może tylko dodam, bo powiedziałaś, Janku, jednoroczne budżety. Chodzi o to, że budżety w skali każdego z lat, czy tych 2001-2007, tych 7 lat. To tylko tak tytułem wyjaśnienia, żeby to było tak, bardziej przejrzyste tak, dla słuchaczy.
Dla słuchaczy to ważne jest to, że Unia Europejska ma dwa rodzaje budżetów. Z jednej strony ma, tak jak wszędzie, w gminach, powiatach, czy w budżecie krajowym, uchwalamy zawsze budżet roczny. Ale zgodnie z traktatem wszystkie państwa członkowskie uzgodniły, że będą sobie planować, a więc będą planować kilka budżetów do przodu, a potem będą uchwalać każdy po kolei. To uchwalanie do przodu, w tym przypadku 7 lat, to jest jakby uchwalenie ram do następnych 7 budżetów, a potem będzie głosowanie każdego budżetu. Różnica polega na tym, że jak się uchwali tą ramę, czyli wieloletnią perspektywę, to musi być to decyzja jednomyślna wszystkich państw. A potem, jeżeli będziemy uchwalać budżety roczne, to wtedy jest sytuacja inna, bo wtedy jest to większość państw i również z udziałem Parlamentu Europejskiego. Także w tej chwili pracujemy z jednej strony, skończyły się prace nad budżetem roku 2019, one się zakończyły, a z drugiej strony trwają prace na temat wieloletniej perspektywy, czyli na 7 budżetów od 21 do 27.
Drodzy państwo, a wierzą państwo w tą jednomyślność, gdy tak popatrzymy na to, co się dzieje w ostatnich latach w Unii Europejskiej, gdy widzimy, co się dzieje na przykład we Włoszech, co się dzieje w Grecji. Grecja ma ten już chyba kryzys największy za sobą finansowy, bo tutaj były naprawdę poważne obawy co do kondycji całej Unii Europejskiej, całej strefy euro, ale widzimy, że wychodzą te takie małe rzeczy, które mogą zachwiać tym wielkim budżetem zarówno i Unii Europejskiej, ale też całą Europą. Widzimy, co się dzieje we Włoszech, prawda, gdy dochodzą do głosu populiści, którzy mają inną wizję tej Europy. Nie obawiają się państwo, że ta jednomyślność może być ciężka do osiągnięcia?
Oczywiście tak. Z tym, że pamiętajmy, że to jest po prostu warunek. Jeżeli ma być wieloletnia perspektywa, ona jest niezbędna do funkcjonowania, to musi być jednomyślność. Jeżeli ma być jednomyślność, to znaczy będą różnego typu kompromisy. Ponieważ tych 27 premierów, czy też kanclerzy, czy prezydentów, będzie musiał wyrazić zgodę. Każdy z nich będzie musiał wrócić do domu z tarczą, a nie na tarczy, czyli inaczej mówiąc będzie musiał powiedzieć, co uzyskał również dla całej Unii i dla swojego kraju. Także ta perspektywa będzie jednomyślnie uchwalona. Pytanie tylko, na jakim poziomie? Jak dalece trzeba będzie pójść na kompromisy, żeby wszyscy się zgodzili? Na przykład Polska będzie chciała, rząd polski, wszystko jedno, czy ten, czy następny, mam na myśli po wyborach w Polsce, rząd polski na pewno będzie walczył o większą ilość pieniędzy dla Polski, ale równocześnie na przykład rząd holenderski czy rząd duński będą chciały, żeby było mniej pieniędzy w budżecie Unii. A wspomniany przez pana Włosi oczywiście bardzo ostro krzyczeli, że się nie zgodzą, po czym wszyscy siedli do stołu i uzgodnili z Komisją Europejską budżet, co tylko pokazuje, że realia są nieco inne niż deklaracje polityczne.
Ale udało się to tylko z tego względu, że po prostu ze sobą rozmawiali. To jest szalenie istotne, żeby umieć ze sobą w Unii Europejskiej rozmawiać, negocjować i szukać kompromisów, szukać takich rozwiązań, które wypełnią oczekiwania każdej ze stron.